Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Piotr Zembrzuski. Politycy PiS-u wskazują, że wbrew danym i opiniom instytucji międzynarodowych, banków oraz agencji ratingowych, totalna opozycja próbuje przedstawić stan finansów publicznych jako bardzo zły.
Podczas konferencji w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że jest tak dlatego, że Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi nie łączy wspólny pozytywny program i nie są w stanie realizować obietnic wyborczych.
Opozycja w związku z fiaskiem jakiegokolwiek porozumienia programowego tych ugrupowań, które próbują dzisiaj utworzyć koalicję, wymyśliła sobie coś, co nazywam kłamstwem założycielskim. To jest kłamstwo, które jest fundamentem tego nowego porozumienia programowego. Jedynym zresztą elementem programu, który łączy dzisiaj ugrupowania obecnej opozycji. Fundamentem, które ma być powodem do braku realizacji tych zobowiązań, do których nasi konkurenci się przed Polakami zobowiązywali. Tych zobowiązań, które dotyczą i kwestii podatkowych, i kwestii fiskalnych, transferów, i podwyżek. No to wszystko, co wymaga oczywiście zabezpieczenia finansowego albo uszczupla dochody budżetu państwa.
Wiceszef resortu podkreślił, że stabilną sytuację polskich finansów potwierdzają m.in. ratingi Fitch oraz S&P.
Opozycja udaje zaskoczenie stanem budżetu, choć jak dodał Artur Soboń, sytuacja finansów państwa i metodologia jej badania są przedstawiane co kwartał. Pokazywane są także rządowe prognozy.
Dlatego twierdzenie opozycji o zaskakującej dziurze budżetowej czy sytuacji ekonomicznej to wygodna wymówka, by nie zrealizować obietnic, zaznaczył wiceminister.
A przypomnijmy, totalna opozycja obiecywała m.in. kredyt 0%, 4-dniowy tydzień pracy, podwyżki dla nauczycieli i podniesienie kwoty wolnej.
Minister Obrony Narodowej ogłosił utworzenie 8. Dywizji Zmechanizowanej. Jej dowództwo zlokalizowano na Mazowszu w Nowym Mieście nad Pilicą.
Więcej w materiale Justyny Burzy.
Utworzenie 8. Dywizji Zmechanizowanej ogłosił na miejscu szef MON-u Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że Nowe Miasto ma bogate tradycje m.in. wojsk powietrznych. Decyzja o lokalizacji i strukturze nowej dywizji to efekt analiz i wniosków sformowania innych związków taktycznych z krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń i gier wojennych, uzasadniał minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak podkreślał, że jedyną skuteczną metodą, żeby odstraszyć agresora, jest budowanie silnego i dobrze wyposażonego wojska.
Już są Wojska Obrony Terytorialnej. Tu w Nowym Mieście nad Pilicą stacjonuje batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. No i teraz dywizja. Przygotowujemy właśnie powołanie nowej dywizji. Dlaczego ona jest niezbędna? Dlatego, że Wojsko Polskie musi być silne. Ci, którzy twierdzą, że 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego nie jest możliwe, nie zdają sobie sprawy z tego, że trzeba bardzo mocno pracować, żeby właśnie do tego doprowadzić. Jest to jak najbardziej możliwe.
Tworzona dywizja zmechanizowana z dowództwem w Nowym Mieście nad Pilicą ma stacjonować na obszarze na południe od Warszawy. Jej oddziały będą stacjonowały również w województwie świętokrzyskim, łódzkim i północnej części podkarpackiego, mówił minister.
To będzie silna dywizja. Według tak zwanego modelu czwórkowego będzie organizowana, a więc 4 brygady, po 4 bataliony. Chodzi o rzeczywiście potężną siłę tego związku taktycznego.
W skład dywizji wchodzić będą m.in. brygady mechanizowana, zmotoryzowana, pancerna, pułk przeciwpancerny, przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, rozpoznania i chemiczny. Dywizja będzie nosić nazwę i dziedziczyć tradycję 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej imienia Romualda Traugutta.
Opozycja zapowiada poprawę sytuacji osób LGBT w Polsce. Szymon Hołownia z Polski 2050 poinformował, że odpowiednie zapisy znalazły się w projekcie umowy koalicyjnej.
Swoje postulaty środowiska LGBT przedstawiły na początku tygodnia podczas spotkania z delegacją Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Lewicy.
Działacze LGBT domagają się m.in. noweli kodeksu karnego przewidującej zakaz mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
Wśród postulatów jest też m.in. stworzenie kanału współpracy z organizacjami LGBT+ na poziomie rządowym.
Poseł PiS-u Jan Mosiński ocenia, że nasz kraj może być przykładem tolerancji dla innych państw Unii Europejskiej. Wskazuje, że środowiskom LGBT chodzi o wprowadzenie ideologii do szkół.
Polska troszkę, jeżeli chodzi o światopogląd, tolerancję, poszanowanie praw mniejszości, w tym mniejszości seksualnych, jest w sensie pozytywnym w czołówce państw europejskich. Ja nie znam sytuacji, aby gdzieś osoby, które wywodzą się z tych środowisk LGBT, były deprecjonowane, prześladowane, otrzymywały gorsze warunki pracy, też gorsze warunki wynagrodzenia. Tego w Polsce nie ma. Więc inicjatywa środowisk LGBT polegająca na tym spotkaniu z liderami Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, to jest takie włożenie kolana w drzwi prawdopodobnie, żeby ewentualnie wejść szerzej z ideologią LGBT, a to jest bardzo groźne, do szkół, do przedszkoli.
Jan Mosiński podkreślił, że rząd PiS-u sprzeciwiał się wprowadzeniu ideologii gender do szkół.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Piotr Gliński zachęca do skorzystania z akcji Darmowy Listopad.
W ramach inicjatywy można bezpłatnie zwiedzić wystawy stałe i czasowe w największych rezydencjach królewskich w Polsce.
Chętni mogą też wziąć udział w spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach, warsztatach i lekcjach muzealnych.
Szef resortu kultury Piotr Gliński zwrócił uwagę na konferencji, że ministerialna akcja co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dodał, że w jej ramach swoje zbiory i wnętrza udostępnia 9 instytucji.
To Zamek Królewski w Warszawie, to Łazienki Warszawskie, to Wilanów, to Wawel, ale także 5 nowych, czyli Zamek Królewski w Malborku, Zamek Lubelski, Zamek w Poznaniu, Zamek Żupny w Wieliczce i Zamek w Sandomierzu. Wszystkie te rezydencje królewskie były rezydencjami polskich królów i wszystkie one na listopad przygotowują specjalną ofertę.
Wydarzenie odbywające się w ramach akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich realizowane są dzięki dofinansowaniu resortu kultury.
Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa.
Były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew straszy Polskę, że jest uważana za niebezpiecznego wroga i może utracić państwowość, jeśli będzie kontynuować obecny kurs. Chodzi o krytykę Moskwy i pomoc wojskową Ukrainie.
Miedwiediew jest obecnie wiceprzewodniczącym Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. W dzienniku Rosyjskaja Gazeta zapowiedział, że Polskę czeka bezpośrednia konfrontacja z Rosją i Białorusią. Dodał, że działania Warszawy mogą wywołać trzecią wojnę światową.
Rosyjska retoryka się nie zmienia. Obawy budzą jednak nowe, realne zagrożenia na świecie, z którymi mamy do czynienia, powiedział politolog profesor Mieczysław Ryba.
Wszystko się w geopolityce zmienia. Mamy do czynienia z kilkoma frontami, i ukraińskim, i palestyńskim, gdzie się wielkie mocarstwa zmagają. Ukraińska ofensywa jak gdyby stanęła, ma coraz Ukraina coraz większe problemy. W Unii Europejskiej zaczyna też dominować ta teza o potrzebie jak gdyby zmiany polityki wewnętrznej i zewnętrznej. No i to wszystko jest testowane w tej chwili przez Rosję. Do jakiego stopnia nowa władza w Polsce i do jakiego stopnia ta władza w Unii Europejskiej, która chce budować superpaństwo, jest skłonna na to, żeby zrewidować politykę wobec Ukrainy i wobec Rosji. No a to już zupełnie inaczej ustawia Polskę na arenie międzynarodowej w świetle bardzo niekorzystnym.
Na artykuł Miedwiediewa zareagował też minister w KPRM Stanisław Żaryn. Napisał w mediach społecznościowych, że Kreml próbuje wymusić na Zachodzie zgodę na reset i wznowienie relacji. Polska mu w tym przeszkadza, więc jest i będzie atakowana, dodał.
Od początku wojny na Ukrainie Dmitrij Miedwiediew usprawiedliwia rosyjską agresję. W regularnie publikowanych tekstach ostrzega też państwa wspierające Ukrainę, strasząc nuklearnym arsenałem Moskwy.
Ojciec Święty Franciszek przewodniczył w piątek w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie mszy świętej za emerytowanego papieża Benedykta XVI oraz księży kardynałów i biskupów zmarłych w minionym roku.
W homilii papież Franciszek nawiązał do fragmentu Ewangelii o wskrzeszeniu przez Jezusa młodzieńca z Nain. Zwrócił w tym kontekście uwagę na współczucie Chrystusa wobec owdowiałej matki i syna.
Papież wskazał, że ważną lekcją tej Ewangelii jest pokora. Wyjaśnił, że sierota i wdowa, pokładając całą nadzieję w Panu, przenieśli centrum życia na Boga, nie polegając na własnej sile, lecz na tym, który się o nich troszczy.
Ojciec Święty Franciszek zaznaczył w tym kontekście, że chrześcijańska pokora nie jest jedną z wielu cnót, ale jest podstawową dyspozycją życia.
Bóg miłuje pokorę, ponieważ pozwala mu ona na współdziałanie z nami. Co więcej, Bóg miłuje pokorę, ponieważ sam jest pokorny. Zstępuje do nas, uniża się, nie narzuca się, pozostawia przestrzeń. Bóg jest nie tylko pokorny, lecz jest pokorą. Ty jesteś pokorą, modlił się święty Franciszek z Asyżu.
Transmisję mszy świętej z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W minionym roku odszedł do Pana papież senior Benedykt XVI oraz 153 księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów z 62 krajów. Z Polski zmarło 3 księży biskupów: Tadeusz Werno, Jan Wieczorek i Stanisław Szymecki.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.